They said many a call, a few were chosen, but I wish some wasn't chosen for the blood spilling of Rwanda. They said me shocky shocky in a Bendigo, thrown in the fire, but you never get burned. But I wish some didn't get burned in Rwanda. They said a man is judged according to his works. So tell me, Africa, what you were. There's no money, no diamonds, no fortunes on this planet that can replace Rwanda. Rwanda, Rwanda.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy Państwo, po raz 94 w Kościele Katolickim przeżywamy Światowy Dzień Misyjny. W tym roku, 18 października, towarzyszą nam słowa, które wybrał papież Franciszek. Oto ja, poślij mnie. W studiu telewizji imienia świętego Jana Pawła II w Kaliszu witamy naszego głównego gościa, księdza Leszka Czeluśniaka, marianina, misjonarza, który już od ponad 30 lat pracuje w Rwandzie, prawda?
Tak, szczęść Boże, witam serdecznie.
Towarzyszy nam także ksiądz Piotr Przybył, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego diecezji kaliskiej, a także diecezjalny referent do spraw misji. Cieszymy się, że w takim gronie, w tą wyjątkową niedzielę możemy się spotkać. Księże Leszku, pierwsze pytanie, które chcielibyśmy księdzu postawić. Jak zrodziło się nie tyle powołanie do kapłaństwa, ale powołanie do życia misyjnego? Często mówimy, że jest to powołanie w powołaniu. Czy właśnie na początku była tylko ta służba Panu Bogu, czy w sercu od razu było to pragnienie pojechania na misję?
Ja bym może powiedział, że jest jeszcze więcej tych powołań, bo jest powołanie misyjne, kapłańskie i zakonne. Także jak gdyby te trzy powołania złączyły się razem. Jest to pewna piękna historia, ponieważ trzeba na wstępie powiedzieć, że ci, którzy jadą na misję i chcą naprawdę tam posługiwać i długo, no muszą mieć to powołanie misyjne, że jest to dar Boży i dzięki temu właśnie darowi Bożemu możemy tam wytrwać. Ja dziękuję Panu Bogu za te 30 lat posługi, ale widzę, że jestem wpisany właśnie w ten charyzmat powołania misyjnego. Jest to taka, może w dwóch zdaniach, bo to można by pisać pewne opowiadanie kiedyś nawet o tym, jak będąc żołnierzem, 1980-82 w Polsce służyłem, czyli w stanie wojennym. I kiedy po przysiędze jechałem odwiedzić mojego drugiego kolegę w drodze z Grudziądza do Piły, przesiadłem się w Bydgoszczy i tam troszkę byłem zaspany, wyszedłem na dworzec, miałem, bo to była zima, płaszcz nie był zapięty, więc taki wyszedłem i nagle widzę służbę wojskową, która już mnie wzywa. No wiem, że będę do ukarania, więc jako młody, byłem dość wyspartowany, uciekłem i schowałem się w kościele. W kościele w Bydgoszczy, niedaleko dworca i tam później wychodząc, w kruchcie był plakat misyjny z tym pięknym słowem, że żniwo jest wielkie, robotników jest mało. I myślę, że poprzez to Słowo Boże i ten plakat, jak gdyby Pan obudził we mnie pragnienia bycia misjonarzem.
Ja myślę, że to słowo, które ksiądz wtedy przeczytał na tym plakacie, musiało niesamowicie pracować w sercu księdza, że właśnie no, to wezwanie cały czas powracało. Wybrał ksiądz zgromadzenie księży Marianów, no i właśnie później to skierowanie do Rwandy. Rwanda to kraj w Afryce. Chcielibyśmy też zapytać troszeczkę o historię tego kraju, bo myślę, że nasi widzowie i słuchacze pamiętają także to ludobójstwo, ta wojna domowa, która miała miejsce w roku 1994. To jest takie bolesne doświadczenie dla tego narodu, gdzie ksiądz posługuje, prawda?
Są w Rwandzie, można powiedzieć, dwie historie. No, ta historia tragiczna ludobójstwa, gdzie być może większość z nas słyszała o tym wydarzeniu w 1994 roku, kiedy w ciągu 100 dni ginie prawie milion ludzi. Trudno to jest nawet powiedzieć, wyobrazić sobie, jaki to był wielki dramat w XX wieku. Takie rzeczy mogą mieć miejsce i jak gdyby na to nie było lekarstwa. jest to zło. Zło, które rodzi się w człowieku, które później, ja często mówię, jest jak lawina. Jeżeli lawina urywa się, no nikt nie jest w stanie jej powstrzymać. Jest to lawina, która musi spaść. I to trwało właśnie 100 dni, że tak było na początku, jeszcze można było wstrzymać. Były różne tam propozycje, jednak nie doszło do tego. I kraj ten doznał tej tragedii, no olbrzymiej tragedii, że dwa plemiona w wielkiej nienawiści, w wielkim złu dokonały tych mordów. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że Rwanda to jest historia też piękna. W ogóle kraj jako nazywany krajem tysiąca wzgórz, podobnie do Szwajcarii, mówią, jest taka Szwajcaria Afryki, kraj, który był bardzo pokojowy i naprawdę ludzie, jak wszędzie, są dobrzy i ludzie skomplikowani, tak jest na całym świecie. Więc jest to kraj 13 milionów mieszkańców, w wielkości może na Mazurach, więc widzimy, że bardzo ściśnięty. Jest to jeden z najbardziej zaludnionych krajów Afryki, bo jest ponad chyba 550 czy nawet 570 osób na kilometr kwadratowy. Więc widzimy, jak to zaludnienie jest bardzo duże. Ale jest to kraj też pewien fenomen, gdyż 85% stanowią chrześcijanie, tym 55% katolicy. Więc jest też krajem bardzo religijnym. I do tego kraju przybyła Maryja z woli Bożej, bo Maryja, która powiedziała w zwiastowaniu, niech mi się wszystko stanie według Twojego słowa, Panie, więc Maryja, wypełniając wolę Bożą, jak gdyby przychodzi do tego kraju, jak często Rwandyjczycy mówią, niebo spotkało się z ziemią. Czyli Maryja przyszła do tego kraju jako Matka Słowa, czyli piękny tytuł, w 1981 roku i dokonało się coś niesamowitego. Zawsze Maryja przychodzi z pięknym posłaniem. Jeżeli rozpoznane są objawienia, i to w dość krótkim czasie, bo już 20 lat później zostały oficjalnie rozpoznane za aprobatą Stolicy Świętej i weszły w tą linię tych dużych objawień, można powiedzieć, pierwszych to była Guadalupe 1431, więc 450 lat później jest Kibeho. Więc Lourdes, Fatima, Kibeho są te bardzo znane objawienia, które są miejscami objawień prywatnych, ale dla Kościoła zawsze stanowią bardzo ważny punkt. Ponieważ są to miejsca, jak też mówi Pismo, żeby ducha nie gasić, a proroctwa badać, więc posłanie Maryi było bardzo, bardzo ewangeliczne. Często też mówi się o Ewangelii Krzyża. Ponieważ Kibeho nie jest tak znane na świecie jak Lourdes Fatima, ponieważ było miejscem bardzo małym, biednym, jest dosłownie, jak nie wiem, takim sloganem powiedzieć, taka wioseczka zabita dechami, jakby to tak powiedzieć. Bardzo ubogi teren, ludzie naprawdę fantastyczni w tym miejscu byli, gdyż jak później robiłem pewne badania z tej miejscowości, było bardzo dużo powołań zakonnych. Ponieważ jak mówię, że kraj jest położony na wzgórzach, mówili, że w Kibeho, których tych wzgórz jest masa, że z każdego wzgórza było jakieś powołanie. Więc około 40 powołań z takiego małego miejsca, to jest niesamowite i nawet ksiądz biskup, który był arcybiskupem Kigali, stolicy, był również z tego miejsca. Więc to jest jakiś też znak, że Maryja przyszła do bardzo ubogiego terenu, ale przyszła z bardzo mocnym posłaniem. Dla mnie, co jest bardzo ważnym, że pierwsze słowa, które zaczęła mówić w swoich objawieniach, to było wezwanie do nawrócenia. Nawracajcie się, nawracajcie się. W lokalnym języku najpierw powiedziała Dinina Łażambo, znaczy jestem matką słowa, Mwichuze, to znaczy, ponieważ kontaktowała się w języku Kinyarwanda, zapraszała do nawrócenia. Nawrócenie nie jest czymś, powiedzmy, takim jednego dnia się nawrócę i już mam wszystko, spokój. Były wielkie nawrócenia w kościele, no, święty Paweł, który jest wzorem nawrócenia, tak, że prześladowca staje się królem apostołów, że święty Augustyn, święty Franciszek, święty Ignacy Loyola, można wymieniać masę. Nawet może wspomnę, że przywiózł mnie kierowca, który też w trasie z Gdańska tutaj opowiadał, że był człowiekiem, no, który miał pewne problemy i nagle doznał nawrócenia w życiu i dzisiaj nawet przed wyjazdem już o 5:30 był w kościele na mszy, żeby być dzisiaj na mszy. No niesamowite. Dla mnie było też bardzo to takie wzruszające, bym nawet powiedział, ale to jest właśnie owoc nawrócenia.
Proszę ojca, tak. A teraz ojciec znalazł się w Rwandzie i właśnie spotkał się z tymi dwoma rzeczywistościami, czyli najpierw ta tragiczna historia i ta historia objawień. Jak może ojciec charakteryzować swoją misję teraz, jak tam wygląda to działanie ojca misyjne? Jak wygląda taka, no trudno opowiadać właśnie taką codzienność jeszcze w skróconej formie, ale jak teraz ojciec tam się odnajduje w tym duszpasterstwie opartym na historii tego narodu?
Dobrze, ja może tylko dodam jedno zdanie, że właśnie Maria też w swoich objawieniach przepowiedziała tą wojnę. Maria mówiła o pewnych dramatycznych chwilach. Mówiła o rzece krwi, która popłynie. Niektóre widzące miały obrazy ludzi bez dłoni, z uciętymi głowami. Że takie dramatyczne sceny, które se nie wyobrażały, co znaczy.
Które się faktycznie później wydarzyły.
Później, 13 lat później się zrealizowała. Więc Maria przyszła gdyby z takim posłaniem właśnie do nawrócenia, żeby, bo mówiła, że świat idzie w złym kierunku. Idziemy jak gdyby nad przepaść. Wiara, niewiara nagle przyjdą. Módlcie się za rodziny, o powołania, za księży, za kapłanów. Więc piękne słowa i dużo mówiła o cierpieniu. Bo cierpienie w sumie ma wielki sens. Cierpienie jest zawsze, kiedy spojrzymy na krzyż, możemy się umocnić. Chrystus przez cierpienie zbawił nas. Ja właśnie przyjeżdżając do Kibeho, mogę powiedzieć, że było to jak gdyby, no przyjechałem tam w 2002 roku, chociaż nasz projekt już pobytu w Kibeho zaczął się w 1992 roku, ale później, kiedy zaczęliśmy pracować, wybuchła wojna, musieliśmy opuścić kraj, wyjechać. Ponieważ ja byłem w wojsku, jak wspomniałem na wstępie, może było mi lżej przeżyć te wszystkie trudne chwile, bo naprawdę już też 3 razy robiłem rachunek sumienia, że jednak przyszedł czas, ale jednak Pan Bóg mnie uchował jeszcze na tej ziemi. No, były trudne chwile, niewątpliwie. No, ale później po tej wojnie bardzo mało powróciło misjonarzy. Więc dla mnie nie było to jakiś taki wielki uraz. Nie jestem żadnym herosem, zwykłym człowiekiem, kapłanem, zakonnikiem, misjonarzem. Więc powróciłem i chciałem rozpocząć tą pracę właśnie w Kibeho. Byłem kilkakrotnie i pytałem się biskupa. No i ciągle mówili, jeszcze nie czas, nie można. Więc w 2002 roku, kiedy przyjechały nasze władze z Rzymu na zebranie, więc udało mi się jak gdyby przekonać, że no musimy zacząć tą pracę. Ludzie potrzebują tego miejsca, więc w 2002 roku otrzymałem zgodę pracy w Kibeho. Krok po kroku, można powiedzieć, zaczynałem pracę pożyczonym samochodem. Miałem skrzynkę Coca-Coli, chociaż nie chcę jej reklamować, ale żeby przepalać różne niestrawne rzeczy. Nie było prądu, wody, więc to był taki heroiczny czas. Ale rozpoczęliśmy tą pracę. W sumie w pojedynkę na początku rozpocząłem. I tak się złożyło, że dzięki Bożej pomocy, błogosławieństwu, wsparciu różnych ludzi, dobrej woli, dzisiaj jest to miejsce nie do porównania. I mogę powiedzieć, jaki jest nasz cel dzisiaj. My nie jesteśmy w sanktuarium. W sanktuarium pracują księża Palotyni. Natomiast myśmy zbudowali około 1,5 kilometra od sanktuarium Matki Bożej centrum formacji maryjnej, centrum pielgrzymkowe, które teraz rozrasta się jeszcze do domu Słowa Bożego i historii, biblijnej historii zbawienia. Więc jest to dla mnie jakieś takie w pełni zrealizowanie się i przekazanie naszemu zgromadzeniu i księżom młodym rwandyjskim pewnego dziedzictwa, w którym będą kontynuowali piękną pracę.
Tak, bo trzeba dodać, że charyzmat księży Marianów no jest właśnie taki, żeby właśnie ten kult Matki Bożej się rozszerzał, także to jest też piękna misja, którą kontynuujecie.
Tak, dokładnie muszę powiedzieć, że jak gdyby czuję to na swojej skórze, że Pan Bóg posłał nas jako Marianów, nasze zgromadzenie tego pięknego miejsca, że możemy propagować, właśnie mówić o Matce Bożej, o jej posłaniu. W sumie Maria zawsze prowadzi nas do Jezusa, to jest kult Matki Bożej, że jest po prostu pogłębieniem, jak bardziej kochać Boga, Chrystusa w mocy Ducha Świętego. I w naszym centrum formacji maryjnej takim sercem jest olbrzymia statua Jezusa Miłosiernego, która ma prawie 6 metrów, no 5,50, wykonana w brązie. Jezusa Miłosiernego, który przyciąga niesamowicie też ludzi. A był taki plan, który też z woli Bożej oczywiście powstał, bo nikt by tego sobie nie wyobraził, że taką statuę będziemy mieli, ale tak później mówię, jest sanktuarium Matki Bożej w Kibeho i później Maryja mówi, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Dlatego nasze centrum nazwaliśmy Kana. I jest tam, Panie, że wszyscy pielgrzymi w sumie przybywający do sanktuarium przybywają też jak gdyby wsłuchać się w wolę Chrystusa.
Tak, kontynuując tą myśl, chciałbym też zapytać, kim dla mieszkańców Rwandy jest Matka Boża? Jakie miejsce ona zajmuje w ich życiu? Miniony poniedziałek wspominaliśmy w liturgii świętego Jana Bejzyma. On zabrał na Madagaskar ikonę Matki Bożej Częstochowskiej. No i właśnie jego podobieczni mówili, że Czarna Madonna jest podobna do nich, bo jest też brązowa i jest tak samo zraniona jak oni. Kim jest Maryja właśnie dla mieszkańców Rwandy?
Jakbym powiedział, że w objawieniach Maryja powiedziała, jestem Matką Słowa, było to dla nich niezrozumiałe. Ale zaraz jak gdyby nie tyle się poprawiako dodała, to znaczy jestem Matką Boga. Więc dla mnie w ujęciu tej kultury rwandyjskiej kult Maryi jest bardzo, można powiedzieć, łatwy, gdyż w dawnych tradycjach pogańskich, bo wiadomo, że cała nasza wiara chrześcijańska była budowana na różnych poprzednich kultach, które się przemieniały w ten kult, który dzisiaj wierzymy w Boga Trójcy Jedynego, że czcimy Maryję jako Matkę Chrystusa, czcimy aniołów, czcimy świętych, którzy nas otaczają i byli i uznajemy jako tych herosów wiary. Więc ponieważ była pewna bogini, kobieta, więc żeśmy myśleli, że kult Matki Bożej nie będzie trudny. I muszę powiedzieć, że kiedy zrodziło się sanktuarium w Kibeho, bez żadnego nauczania czy dawania przykładu z innych krajów, wszystko szło tak, jak w każdym sanktuarium Maryi. Przychodzono pieszo, poszczono, błogosławiono różańce, błogosławiono wodę, żeby przynieść do domu. Więc klasyczny obraz takiego kultu maryjnego, który jest w każdym sanktuarium. Że naprawdę nie trzeba było jak gdyby uczyć. Wiadomo, że powstały pewne dyrektywy, żeby to wszystko było poprawne, bo miejsca takie są miejscami, gdzie ludzie przychodzą no, z takim wielkim zapałem, można powiedzieć, modlitwy, pragnienia. Tam też czasami łatwo można dopuścić do jakiejś dewiacji, nadużyć. Natomiast muszę powiedzieć, że w Kibeho nie ma tego, że naprawdę i obecne sanktuarium, ksiądz biskup, staramy się, żeby to wszystko szło bardzo poprawnie.
Mi tu aż słowa dźwięczą ewangeliczne Jezusa, który mówi, że objawiłeś te rzeczy prostaczkom. Właśnie
dokładnie.
Nie,
tak,
niepotrzebna
tak.
Zgłębiona teologia, tylko intuicyjne poczucie wiary, tak? Intuicyjne odczuwanie tego, kim jest Matka Boża w życiu człowieka. Nawiązanie relacji osobowej.
Dokładnie, dokładnie. Z tym, że idąc dalej, wiadomo, że Kościół zawsze stara się pogłębiać wiarę. Święta wiara szukająca zrozumienia, pogłębienia i Jan Paweł II, który napisał encyklikę Kościół w Afryce, pierwszymi głównymi punktami jest ciągle pogłębianie, bo Kościół jest młody. To jest ponad 100 lat chrześcijaństwa w Afryce, w Rwandzie samej. W Afryce to już więcej jak chyba pół wieku i tak dalej. Ale w samej Rwandzie obchodziliśmy niedawno, kilkanaście chyba lat temu, stulecie ewangelizacji. Więc staramy się ją pogłębiać, ponieważ Rwanda nie jest wolna, jak inne kraje, od walki przeciwko Bogu, Kościołowi, religii. Na nieszczęście zniesiono w 2010 roku obowiązek religii w szkołach, więc nie ma religii katechezy na parafiach, więc no jest ten problem. Pracujemy nad tym, żeby ta wiara nie była taką wiarą po prostu zabobonną, bo też jest zawsze
no właśnie
takie ryzyko.
Chciałem zapytać, czy to się nie przenika, no bo z jednej strony mówiliśmy tutaj o takich, no właśnie tych wierzeniach pogańskich, ja mam takie wyobrażenie właśnie Afryki, że jest szaman, który rozwiązuje wszystkie problemy i to nieraz nie jest tak, że trochę spróbuje w chrześcijaństwie, w katolicyzmie, ale jeszcze gdzieś tam może to się przenika, ale czy raczej jest takie ultra?
No nie, no było no oczywiście na początku. Ja chciałem powiedzieć, że jestem w takiej koszuli,
no właśnie,
nie tyle szamańskiej, może kolorowej, ubrałem ją specjalnie.
Kapłańska koszula.
Znaczy, taki strój. Kapłani chodzą też w takich koszulach. To jest tradycyjny wzór, zrobiona koszula w Rwandzie, pomalowany materiał, lekko wyhaftowany. Oni to bardzo lubią, że księża chodzą tak. Ja na co dzień oczywiście tak nie chodzę, ale czasami ubieram, bo też bardzo
na uroczystości. A dzisiaj mamy uroczystość.
Tak, dobrze czuję w tej koszuli, bym powiedział. Natomiast, no, jak ksiądz powiedział, że jest ta mieszanka, na początku była, no bo dlaczego nie skorzystać tu i tu?
Tak, no właśnie.
Natomiast właśnie na tym polega formacja. Jesteśmy seminarium duchownym. Wiemy, że nawet młodzi, którzy przychodzą, ile oni potrzebują tej formacji. Tak samo my, którzy formujemy młodych Rwandyjczyków, żeby byli zakonnikami, kapłanami, misjonarzami też, bo misjonarzem jest każdy. Już minął, powiedzmy, ten okres, taki ad gentes, kiedy szły te, można powiedzieć, grupy, zastępy misjonarzy, które przyszły tak do Rwandy, przyprowadzone, można powiedzieć, przez ojców białych, którzy założyli ten kościół, zbudowali parafię, strukturę zrobili, oddali wszystko. Więc ta formacja jest ważna zawsze i Słowo Boże, które czytamy i 2000 lat temu już było ogłoszone i dzisiaj jest identycznie żywe, że ciągle możemy z każdej Ewangelii codziennie wyciągnąć jakąś piękną lekcję dla siebie i dla innych.
I tutaj chciałbym zadać ważne pytanie, bo to, co ojciec powiedział, misjonarzem jest każdy i teraz Watykan odpowiada jakby na to, wydał instrukcję o nawróceniu duszpasterskim parafii, ale tam jest wyraźnie zaznaczone w duchu misji ewangelizacyjnej. I to nam pokazuje, w tym dokumencie jasno jest w wielu punktach powiedziane, że parafia ma mieć, nawet się przeformować, bo zauważa Watykan, że na przykład w takich realiach europejskich ta misyjność parafii jest jakby słabsza niż powinna być, że nawet ludzie odchodzą od kościoła, zjawisko choćby dostrzegalne w Polsce, a nie, parafia nie przyciąga nowych. I teraz możemy się zastanawiać, jak parafia może być misyjna, jak każdy z nas może być misyjny i to, co już ojciec zasygnalizował, jak formować misyjnie ludzi świeckich, kleryków i kapłanów, żeby w sobie odkrywali powołanie misyjne. Dużo pytań zadałem, ale może taka ogólna intuicja przynajmniej w tej kwestii.
No niewątpliwie nie jest tak łatwo odpowiedzieć jednym zdaniem. Natomiast lubię ten kierunek zarysowany przez świętego Jana Pawła II, nowej ewangelizacji, że Ewangelia jest ciągle nowa. Nie ma Ewangelii starej, jest nawet Stary Testament jest czymś nowym dla nas dzisiaj. Natomiast nowa ewangelizacja musi odpowiadać na dzisiejszy czas. Ja już sam widzę, że jest duży dystans, jak tu przyjeżdżam co kilka lat do kraju. Widzę tą różnicę, jest zupełnie inne podejście, świadomość. No, świat stał się numeryczny. No jest odejść dużo z Kościoła. Niewątpliwie najlepszym jest zawsze świadectwo wiary. Nauczanie jest ważne, natomiast co pociąga do wiary, to świadkowie wiary. Ja nawet wczoraj słuchałem, bo o Janie Pawle było kilka programów wczoraj z okazji Dnia Papieskiego na jego stulecie urodzin, więc było z Meksyku i właśnie lubię Meksyk i byłem tam nawet miesiąc czasu, bo przyglądowałem się pracy w tym jednym z największych na świecie sanktuariów. Więc tam jedna bardzo fajnie powiedziała, taka bardzo prosta osoba, Indianka, mówi, że jak papież ją umocnił, mówi, miała tyle problemów w życiu. A Jan Paweł powiedział II, cokolwiek wam się dzieje, nie lękajcie się. I mówi, tak się umocniłam, że wszystko pękło. Jestem mocna. Niewątpliwie wszyscy mamy trudne doświadczenia i doświadczenia wiary, ale ten aspekt właśnie takiej wolności wewnętrznej, nie lękania się, to nie jest, bo każdy z nas się czegoś boi. Nawet przyjść do telewizji, to można się bać. Ja też mam zawsze jakiś tam stres, że jednak słuchają ludzie, do których się zwracamy i chcemy przekazać to, co najlepsze w nas. Więc samo świadectwo wiary jest niewątpliwie najlepszym nauczycielem. Jeżeli dobrze idzie parafia, naprawdę, że kapłani są zaangażowani, żyją tym, jeżeli będą odejścia, to już jest zupełnie inny jeszcze dalej problem. Natomiast my nie jesteśmy Panem Bogiem. Pan Bóg zbawił świat. My pomagamy teraz tym ludziom dalej się zbawiać, bo cała Biblia jest ukierunkowana na zbawienie. Chrystus po to przyszedł, by nas zbawić, dać nam normalne życie, żeby człowiek był dobrym człowiekiem. To nie jest skomplikowane. Właśnie to dla tych prostaczków, że Biblię można tak ująć w kilku słowach i Maryja, która właśnie się wypowiada, przemieniajcie się, nawracajcie się, módlcie się. No, jak matka nie mówi rzeczy komplikowanych, ale to jest wielka głębia. Jak Maryja, jak często też daje ten przykład, że matka do swojego dziecka mówi, już ci 100 razy powiedziałam, ale jeszcze muszę 101 raz dalej musi powiedzieć, więc my jesteśmy na tej drodze, że tym właśnie być dobrym świadkiem i ja mam jeszcze ciągle ten obraz, chodziłem na pielgrzymki za kleryka i później w innych pielgrzymkach i międzynarodowych uczestniczyłem, byłem zachwycony tą werwą młodzieży, naprawdę rozśpiewaną, modlącą się, trzymającą różaniec, oplecione dłonie, wszystkie były różańcami i autentycznie się modlące. To jest piękny obraz. No tego już coraz jest mniej. Ja może jeszcze wspomnę za chwilę, bo o różańcu jesteśmy w miesiącu październiku, właśnie jednym z posłań Matki Bożej. Może troszeczkę odpowiedziałem na to pytanie.
Tak, oczywiście.
A jeszcze bym powiedział, że bo jesteśmy w miesiącu październiku i miesiącu różańcowym, Maryja w czasie objawień powiedziała, że modlitwa różańcowa jest piękna, że jest to wielka moc modlitwy. Tak wszędzie mówiła i w Lourdes, i w Fatimie, zwłaszcza Fatimie, no jest to Matka Boża różańcowa. I tak samo w Rwandzie powiedziała, ale dodała, że ona bardzo kocha i chciałaby, żebyśmy odmawiali różańców różaniec do siedmiu boleści. Jest to różaniec, mówi, znany był, tylko zapomniany, bo w Rwandzie już odmawiano w latach 60. ten różaniec. Już były kaplice Matki Bożej Bolesnej, Matki Bożej Siedmiu Boleści i poszedł on w zapomnienie. I tak się zastanawiam, dlaczego Maryja prosiła, żeby odmawiać ten różaniec. Pokazała go, pobłogosławiła widzącym, nauczyła ich, jak się modlić. I ten różaniec, otrzymałem też imprimatur księdza biskupa, że z języka Kinyarwandy jest on przetłumaczony. Wiadomo, tajemnice są takie same jak serwici, którzy założyli ten różaniec. Znaczy założyli, może nie poprawnie.
Propagowali bardziej.
Propagowali, ponieważ w 1605 roku, czyli już stare czasy, był najpierw wcześniej różaniec, który święty Dominik propagował. Natomiast serwici ułożyli 7 rozważań bolesnych, bo ich to był charyzmat, na każdy dzień tygodnia. I później to złączyli, te 7 tajemnic bolesnych, włączając 7 Zdrowaś Mario, żeby była, bo liczba 7 jest taką biblijną liczbą doskonałą, więc stworzyli koronkę czy różaniec do 7 boleści. I oni do dnia dzisiejszego noszą przy swoich habitach ten różaniec. Skoro Maryja przychodzi i prosi, żeby go modlić się, no trafiło to do mojego serca. Może właśnie w kilku zdaniach jeszcze powiem, że ten różaniec naprawdę trafił do mojego serca i od wielu lat mamy jedną siostrę, było 2, nawet 3, robią różaniec ten w Rwandzie, w naszym centrum. Co ciekawe, powiem, że on jest takim trzyskładowym. Prowadzam ziarnka z drzewa oliwnego z Betlejem. Nawiązałem kontakt z Palestyńczykiem, który wykonuje to, więc dosyła mi do Rwandy z Ziemi Świętej, żeby było takie połączone. Wykonałem medaliki w Częstochowie, a różaniec jest składany w Kibeho, więc 3 takie maryjne miejsca sprawiają, że ten różaniec naprawdę ma taki wymiar bardzo głęboki. I ten różaniec, Maryja powiedziała w swoich objawieniach, jeśli modlisz się na różańcu do 7 boleści i rozważasz głęboko jego tajemnicę, to jest ważne właśnie rozważać mękę Chrystusa, znajdziesz siłę, która potrzebna jest do nawrócenia z grzechu i przemiany twojego serca. Więc piękna obietnica. Tajemnica, właśnie Maryja mówi o nawróceniu i daje nam zarazem
narzędzie,
jak się nawrócić, rozważać boleść swojego syna. I jeszcze mówi, że módl się na różańcu do 7 boleści, aby odnaleźć drogę nawrócenia. Jak nigdy powiedziała, ten różaniec może pomóc ludziom w rozwoju swojego wewnętrznego, swojej głębi powrotu do wiary, nawrócenia z grzechu.
I właśnie to miejsce Kibeho możemy kojarzyć z Matką Bożą, która wzywa do nawrócenia i daje nam właśnie ten różaniec ku czci Matki Bożej Bolesnej. Właśnie te 7 boleści, które rozważamy.
Może ja tylko jeszcze 2 zdania dodam, bo mi się takie ciekawe rzeczy bardzo w głowie rodzą. Więc zaczęliśmy robić dużo tych różańców, ale nie było jak gdyby zbytu, powiedziałbym. Bo też tam w Kibeho się odmawia. W każdy piątek, prawie codziennie, ludzie odmawiają ten różaniec. Ja nie mogłem sprzedać. No robiliśmy różańce. Wiadomo, że misjonarze często starają się, żeby to się pokryło, chociaż zwróciło, no bo jednak żyjemy z ofiar, nie możemy marnować żadnego grosza. Więc miałem kilka tysięcy zrobionych już różańców i mówię, no nikt nie chce kupować. Więc wpadłem na pomysł, ponieważ miałem znajomego tutaj w Gdańsku, przedsiębiorcę, który dosłał mi 1000 euro, muszę powiedzieć. Więc te 1000 euro przeznaczyłem na te 1000 różańców i dałem za darmo w szkole podstawowej dla dzieci. 1000 dzieci dostało różańce. I mówię im, słuchajcie, pierwszy różaniec, jak się pomodlicie, to w mojej intencji rozwoju misji różańca 7 boleści. Co się stało później, to eksplozja. Nie mam nic na stanie. Wszystkie różańce schodzą. Muszę powiedzieć, że taki znak taki ciekawy, który mnie bardzo fascynuje. I co się stało dalej, że ten różaniec właśnie dzięki temu przedsiębiorcy, panu Andrzejowi Czachorowskiemu z Gdańska.
Pozdrawiamy serdecznie.
Przyjechał do Rwandy, był później kilkakrotnie i mówi, tak go pochłonął ten różaniec, tyle zmienił w jego życiu, że on teraz nie może żyć bez rozdawania różańca 7 boleści. I co zrobiliśmy? Nawiedziliśmy wiele więzień w Polsce. Jedni mówią, bo w tych więzieniach, w kaplicach instalujemy Matkę Bożą Słowa. Z Kibeho mówią, że jestem, że uwięziam Matkę Bożą, że w każdym więzieniu jest Matka Boża teraz. Ale dzięki właśnie pomysłowości tego pana Andrzeja w dwóch więzieniach wykonują więźniowie różańce. Te dłonie, które dokonały wiele zła, teraz robią różańce. I w ciągu ostatnich 4 lat w dwóch więzieniach, dzięki też życzliwości dyrektorów i obsługi więzienia, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, wykonaliśmy prawie 80 tysięcy różańców, które rozprowadzamy po całym świecie. Dlatego chciałbym pokazać na przykład tutaj takie dziwne teksty, nie? Bo ostatnio najwięcej różańców rozchodzi się w języku arabskim.
Niesamowite.
Wysłaliśmy do Bejrutu ponad 2000. Syryjczycy z Iraku, w Iranie, chrześcijanie otrzymują różaniec 7 boleści. To kraje, które potrzebują naprawdę nawrócenia. Ostatnio na Białoruś mamy bardzo dużą misję wysłać, ponieważ też jako Marianie pracujemy na Białorusi, a w tym roku obchodzimy jubileusz 350-lecia. Naszego zgromadzenia i tam jest wikariat nasz pod wezwaniem Królowej Męczenników, a tutaj jest akurat w modlitwie końcowej Królowo Męczenników. Do niej się zwracamy, więc jest to też kraj, bo nasi dwaj męczennicy z Rosicy, Marianie, którzy zostali spaleni w kościele wraz w czasie wojny, wraz z parafianami, są pięknym wzorem wiary. To jest tak łatwo powiedzieć, no spalili ich, nie? Oni mogli opuścić kościół, ale powiedzieli, my zostajemy.
Spali do końca.
To jest przykład wiary, który też pewno przekracza. Nie? Jakbym sobie wyobraził siebie w tej pozycji, no nie wiem, co bym zrobił. Także rozwijamy ten różaniec i jeżeli ktoś by chciał taki różaniec albo przyczynić się, bo Maria prosiła, żeby modlić się w każdy wtorek i piątek, że można właśnie w Gdańsku założyliśmy koło modlitewne i naprawdę pięknie wiele osób przychodzi w każdy wtorek i się modli na tym różańcu. Nie jest to różaniec, który zastępuje inny różaniec, ale go ubogaca. Że nawet we wtorek ksiądz proboszcz ogłosił, że o 17 jest różaniec do 7 boleści, 17:30 tradycyjny. I przychodzą ludzie na dwa i tam się nie powtarzają, bo pewne tajemnice w tym zwykłym różańcu boleści i tym 7 boleści się ubogacają w taką całość jak gdyby, ponieważ są to typowo biblijne obrazy właśnie nas umacniające. Jeżeli jest krótkie rozważanie, naprawdę nie wiadomo, kiedy ten czas leci.
Dlatego mówimy, że różaniec, modlitwa różańcowa jest streszczeniem całej Ewangelii, prawda? Księże Leszku, nie wybaczyłbym sobie, gdybym nie zadał tego pytania, bo bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać tutaj w naszym studiu. Została przywołana tutaj osoba świętego Jana Pawła II. Jan Paweł II bardzo często mówił, czy podkreślał właśnie to zjawisko inkulturacji. My mamy takie skojarzenia właśnie z narodem afrykańskim, który jest bardzo żywiołowy, śpiewa, klaszcze w dłonie. Jak właśnie to wygląda? Jak ta inkulturacja wygląda w Rwandzie bardzo konkretnie?
Wiadomo, że Ewangelia została dana dla każdej kultury. Ewangelia jest tak bardzo zinkulturyzowana, tak otwarta, że w każdej kulturze odnajduje swoje miejsce. Po pierwsze, jest przetłumaczona Biblia na Kinyarwanda. To też nie dokonało się tak szybko, bo w 92 roku dopiero było całe ujęcie Starego i Nowego Testamentu. To jest ten pierwszy krok inkulturacji, że Biblia jest czytana w swoim
ojczystym języku.
I to jest wielki i wspaniały krok. Bo na bazie właśnie znajomości, jak święty Hieronim mówi, że nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa. Więc jak głosić Go, jeżeli nie ma Biblii? Teraz właśnie jest ten problem, już nie będziemy wchodzić, ale ja mam plan, żeby wydrukować Ewangelię świętego Jana, oczywiście w Kinyarwanda, lokalnym języku, i żeby ona trafiła do każdej rodziny. No nie jest to aż tak wielki kosz, ale jest zarazem wielki kosz, więc też szukamy pomocy, żeby ta Ewangelia, gdzie właśnie jest o Matce Słowa, bo na początku było Słowo i Słowem było Bogiem, Maryja ogłasza się, że jest Matką Słowa, bo jest Matką Chrystusa, że jest tam Kana, że jest tam Maryja stojąca pod krzyżem, gdzie Jezus mówi do niej, oto Syn Twój, czyli nas jak gdyby najpierw zawierza Maryi, a dopiero później mówi, oto Matka Twoja, że jest wiele odpowiedzi, jak Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Więc jest piękne, każde słowo jest ważne, ale Ewangelia dla mnie jest taka bliska właśnie dla Rwandy, żeby trafiła do wszystkich rodzin. Niewątpliwie liturgia jest bardzo często ubogacona tańcem, śpiewami, bo jest to jak gdyby w ich krwi. że lubią tańczyć. Tańce są bardzo delikatne. Jeżeli pojedziemy do Kamerunu, ponieważ też tam muszę jeździć, odwiedzać kleryków naszych, którzy studiują w Yaoundé, więc tam jest bardziej dynamicznie. Jest czasami mówimy, o jejku, bo głowa już mi pęka. Taki jest żywioł tych tańczących i śpiewających, bijących
bębny,
te
tak?
balafony i wszystko. W Rwandzie powiedział, że jest bardziej spokojnie, że jest bardzo ładna muzyka, są piękne tańce, komponuje się pieśni, które są naprawdę piękne. Więc to jest pewnym elementem, nie najważniejszym, bo na przykład często do Rwandy najwięcej pielgrzymów obcokrajowców przyjeżdżało z Polski, trzeba powiedzieć. Że do Kibeho w ciągu ostatnich kilku lat 5, 6 do 10 grup przyjeżdżało z Polski, co się nie zdarza z innych krajów. Bo czy Francja, Belgia, Włochy, wiemy, że no już są krajami bardzo zlaicyzowanymi. Natomiast jednak w Polsce jest ta tradycja pielgrzymowania, że przyjeżdżali do Kibeho, żeby się tam spotkać z Bogiem, z Maryją, żeby poznać tą kulturę. Więc dla nich takim szokiem było, że podczas przemienienia, czyli modlitwy eucharystycznej, kiedy podnoszone już jest ciało Chrystusa, wszyscy klaszczą. Nie? No, jest to pewien wyraz, dla innych może dziwny, no to jest jeden z elementów, powiedzmy, danej tradycji, że to jest wyraz wdzięczności, uwielbienia Boga. No wiadomo, że takie delikatne, bo to nie są jakieś oklaski
jak na
meczu,
stadionie, tak.
Nie wiem jaka to drużyna jest piłkarska.
Niedawno był mecz Polska-Włochy.
No Polska-Włochy, tak. Mocno. No, oni bardzo delikatnie,
subtelnie
wyrażają ten element. No i mówię, że większość jednak rzeczy jest bardzo zbliżona do całości wiary w Kościele. No są księża też formowani, czy profesorowie seminarium są formowani w Rzymie w większości, więc też tą pewną kulturę całości Kościoła przenoszą. Natomiast wiara ludu prostego jest zawsze taką wiarą mocną, bardzo zdrową, można powiedzieć. Nie ma takich wielkich nadużyć. Oczywiście wszędzie jest to możliwe i tak dalej, natomiast wielkim może zagrożeniem są bardziej sekty, które się rodzą jak na grzybobraniu, można powiedzieć. Są bardzo trudne do zapanowania, one niszczą wiele rzeczy. Natomiast nasz Kościół, nasza wiara jest wymagająca. Dlatego jest tak trudno czasami się pogodzić, że być dobrym chrześcijaninem to nie znaczy, że jestem ochrzczony. To jest cały mój program. To też święty Paweł mówi, że to jest dopiero życie się zaczyna. Być ochrzczonym to jest dopiero wejście w Kościół, który się domaga pięknej rzeczy, miłości Boga i bliźniego.
Io già con l'accetto tu me gioita ci tu sa me ma cosa è tu è tu manna se tu na hoa se me vale io tu casea io so tu io catica maggiare bulacchini u tocco e aiule e milale
Tak, idąc dalej, muszę, no tak, ksiądz Piotr o tym mówił, że Kościół ze swojej natury jest misyjny. Papież Franciszek często podpowiada, że za misję jesteśmy odpowiedzialni my wszyscy. Nie tylko ksiądz, który pracuje właśnie w Rwandzie, ale każdy z nas. I chciałbym teraz zapytać księdza, no ktoś powie może, że takie infantylne pytanie, ale jak dzisiaj przeciętny człowiek, ten, który nas ogląda czy słucha, może zaangażować się w dzieło misyjne? Co możemy zrobić? Jak możemy wspierać misję? Chociażby posługę księdza tam w odległej Rwandzie.
Ja bym też tak powiedział, że ta posługa misyjna zaczyna się najbliżej mnie. Widzę jakiegoś kolegę w szkole, który ma problemy, staram się mu pomóc. To jest ruch misyjny typowy. I wiadomo, że są te dwa główne działy. Pomoc duchowa, czyli modlitwa, i pomoc materialna, bo no my jako misjonarze, którzy wyjechaliśmy tam, daliśmy tam swoje życie, ale to co robimy to jest właśnie dzięki pomocy wszystkich. To nie jest, że ja mam jakieś fundusze, wszystko co mamy to właśnie otrzymujemy. Ja mówię, że każdym razem jak otrzymuję jakiś dar, to mówię nie dar, tylko Boże błogosławieństwo. że staramy się żyć naprawdę i uczciwie, no nam w sumie nie brakuje niczego, bo jednak rozwój nie polega na posiadaniu pieniędzy, rozwój polega na pewnym myśleniu, na to, że nas wykształcono, że nas przygotowano do pewnych rzeczy, że my z bardzo małymi też możliwościami często materialnymi można dużo rzeczy zrobić, bo inni z kolei mogą mieć masę jakichś funduszy i nic z tego nie zrobią, a jedynie zło, że coś skorumpują, zrobią źle, więc ta pomoc jest niewątpliwie ważna. Podam kilka może przykładów. No, dokarmiamy dzieci w szkole, bo nasza posługa misyjna w Kibeho, no wiadomo, to jest ewangelizacja, rekolekcje, sesje maryjne, przyjmowanie pielgrzymów, ale z drugiej strony poszliśmy w edukację, bo to jest też nasz charyzmat mariański.
Udało wam się wybudować szkołę z tego,
tak,
co...
Tak, wybudowaliśmy najpierw szkołę, ponieważ ten budynek, który był niedaleko naszej misji, no trudno powiedzieć, żeby przypominał budynek szkolny, bo jak wchodziłem, żeby zrobić zdjęcia dla projektu, to jak wszedłem na początku, to tak jak miał oczy zamknięte, nic nie widzę. Małe jakieś okienko, po chwili dopiero widzę, dzieci siedzą na belkach drzewa i uczą się. No trudno powiedzieć, żeby to była szkoła. Więc zrobiłem zdjęcie i mówię, wybudujemy szkołę. No udało nam się po jakimś czasie nawiązać kontakt z polską organizacją Watoto Dzieci Afryki i dzięki głównej założycielce tego projektu wybudowaliśmy szkołę podstawową. Ponieważ w tej budynku, co było przy nas, było 180 dzieci, więc mówimy, zróbmy większą na 250. No dzisiaj mamy 750 dzieci, więc tak to zaowocowało. No dlatego też może, że pomagamy im w dożywianiu i dożywiamy 1000 dzieci, 750 dzieci z naszej szkoły i 150 niewidomych. Prowadzona jest szkoła przez siostry franciszkanki z Lasek w obstawie międzynarodowej, ale założona przez polskie siostry właśnie z inicjatywy też księdza biskupa, arcybiskupa Hozera, więc powstała piękna szkoła i my pomagamy dożywiając, ale robić 1000 chlebów dziennie i dać za darmo, to znaczy nie za darmo, ten chleb spada. Nie jestem jeszcze jak Pan Jezus, że rozmnażał jak Bóg. Czy Pan Jezus, Stary Testament, Nowy Testament, dokonywali pięknych cudów. No my dokonujemy w sumie cudu, bo co roku znajdujemy no prawie 100 tysięcy złotych polskich, żeby te dzieci otrzymały ten chleb. I to wydaje naprawdę dobry owoc. Dorzucamy do tego witaminy. Zbudowaliśmy dziecięcą akademię, że uczymy języka angielskiego, muzyki. Mamy nawet dwie pary skrzypiec, co chyba są jedynymi skrzypcami w Rwandzie, więc dajemy im farbki, mogą malować. Wiadomo, że szkoły są bardzo proste, więc nie wiedzą, co to jest kratka, farbka. Się boimy, żeby czasami nie przegryzły, bo taki ładny kolor. Ale to jest dla dziecka to jest moment przejścia na dobrą drogę rozwoju. Jak się dziecku da, dziecko od razu wzrasta. Dzieci są czyściejsze, ładnie się wyrażają, cieszą się, że są tam, są lepsze wyniki w szkole, idą do szkoły średniej, dostają stypendia i tak dalej, więc to jest taka naprawdę droga wzrostu. Edukacja jest podstawą. Wiadomo, w stolicy są bardzo też dobre szkoły, ale są drogie. To nie dla wszystkich, dla elit pewnych, które później widzimy, że mówię, że jadąc dzisiaj do Kigali, jakbyśmy gdzieś wylądowali w tym mieście, będziemy zachwyceni. Piękne, czyściutkie miasto, zielone, gdzie produkuje się i składa już telefony komórkowe, gdzie produkuje się samochód elektryczny Volkswagena, gdzie już są zawieszone sputniki na sferze atmosferycznej. I nagle opuszczamy ten kraj, znaczy to miasto i spotykamy 80% ludności, która żyje 2 dolary na dzień. Czyli no powiedzmy niecałe 10 zł, nie? No mniej nawet. Być 7 zł na dzień. I jak to przeżyć, wychować dzieci z tego? Także są tak, Rwanda, jak wszystkie kraje afrykańskie, są krajem wielki kontrast. I właśnie wychowanie, edukacja i ta harmonia życia wewnętrznego to są najwyższe drogi do normalnego rozwoju. I wracając może jeszcze do tych misjonarzy, dlatego mówię, mieliśmy też wolontariuszy, no teraz jest to skomplikowane bardziej, ale przyjeżdżali nawet w szkole u siostry, bardzo często byli wolontariusze, pomagali siostrom w nauczaniu, w organizacji szkoły. Do nas też przyjeżdżali, uczyli języka angielskiego, matematyki w naszej dziecięcej akademii, więc jest taka pewna pomoc. Natomiast jeżeli są organizowane zbiórki, no niewątpliwie, że to nam pomaga i dzięki temu możemy dokonywać mówią, że to misjonarze. Nie, to nie misjonarze, to właśnie my wszyscy, ta solidarność Kościoła tworzy te wspaniałe dzieła.
Tak, widzimy, jak ta działalność jest bardzo szeroka. Tak jak ksiądz powiedział, na początku jest ksiądz księdzem, to jest to podstawowe powołanie, ewangelizacja, no ale te dodatkowe dzieła, które też podejmujecie. I przypuszczam, że jeżeli Kościół by tego nie robił w tym miejscu, no to żadna inna instytucja by się tym nie zajęła. Księże Leszku, nasz czas powoli dobiega końca. Kiedyś wyczytałem takie zdanie, że misjonarzem jest się do końca życia. Ksiądz już ponad 30 lat posługuje w Rwandzie, czyli całe kapłaństwo oddał ksiądz właśnie temu krajowi afrykańskiemu. Jeżeli dzisiaj ksiądz miałby jeszcze raz wybierać, czy podjąłby ksiądz taką samą decyzję i pojechał do Rwandy?
No, mówię, to nie tyle była moja decyzja, to była zgoda na Bożą decyzję. I naprawdę jestem szczęśliwy, że do tego doszło, że tam był taki plan, jak gdyby ułożył co do mnie. Każdy z nas ma swoje wspaniałe, niepowtarzalne powołanie. To nie jest, że moje jest najlepsze i każdy w swoim życiu może być naprawdę w pełni zrealizowany, ale dzieje się to właśnie, kiedy się daje jak Maria to przyzwolenie, niech mi się stanie według Twojego słowa, żeby odczytywać właśnie te Boże ścieżki w życiu każdego z nas i człowiek jest w pełni zadowolony. To jest ta taka, powiedzmy, typowa definicja szczęścia, która mówi nam, że no jest, to nie jest, że jestem chory czasami, czy mam jakiś problem i już jestem nieszczęśliwy. Nie, to jest pewne zadowolenie z całości życia, że byłem jako dziecko zadowolony, w młodości się miałem wspaniałe rzeczy, w życiu starszym, zawodowym. To jest takie spojrzenie właśnie z perspektywy życia na to, jak Pan Bóg nami kieruje, a my odpowiadamy na to. Jak człowiek się buntuje i wybiera zło świadomie, albo się wręcz zamknie w tym złu, no jest nieszczęśliwy. Także ja bym poszedł dalej tą drogą. No, moje początki były tam, czy w Kibeho, czy w Rwandzie, właśnie przez wojnę. Już w pierwszym tygodniu jeździłem między zabitymi ludźmi. No, były trudne. Nie wiem, czy bym się aż tak zdobył na taki pewien heroizm, kiedy czekałem, jak robaki opadną w wodzie, żeby się troszkę obmyć, biorąc wodę, deszczówkę, żyjąc 2 lata bez prądu, wody, właściwie sam w trudnym terenie po wojnie, gdzie zginęło masę ludzi. Ale mówię, nigdy się tak nie bałem. Pan Bóg mnie jak gdyby uchronił, że jakbym nadszedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Więc wszystko takie jest, powiedzmy, no w Bożych planach i Maryja nam towarzyszy. Jako Marianin jestem tam i pragniemy, żeby Marianie właśnie kontynuowali. Mamy 2 kleryków w Lublinie, którzy kończą studia w przyszłym roku. Świetnie mówią po polsku, można ich kiedyś może zaprosić. Także oni wiele opowiedzą też, będą pracować u mnie w Kibeho, więc taka jest nasza droga.
Księże Leszku, bardzo się cieszymy, że zechciał ksiądz przyjąć nasze zaproszenie. Tych spotkań było bardzo, bardzo wiele z tego, co widziałem i śledziłem tą relację. Kiedy jeszcze przed spotkaniem piliśmy kawę, obiecał nam ksiądz, że właśnie w tym języku, właśnie miejscowym, pozdrowi ksiądz naszych widzów i naszych słuchaczy. Czy możemy liczyć na takie pozdrowienia?
Tak, oczywiście. Jeszcze chciałbym zaprosić może na ten program telewizyjny.
O właśnie,
każdą
to jest
niedzielę
też bardzo ważne.
O 12.45 w telewizyjnej jedynce w programie Między Niebem a Ziemią jest serial dokumentalny właśnie Misje na Wzgórzach o wszystkich naszych polskich misjonarzach, którzy pracują w Rwandzie, więc tam będziemy mogli zobaczyć naszą codzienną rzeczywistość.
A głównym bohaterem jest ksiądz Leszek.
No tak spadło na mnie i też dziękuję polskiej telewizji, że tego doszło, bo naprawdę pokazują tak rzeczywisty obraz i piękne komentarze do naszej misyjnej posługi. Może niech błogosławieństwo wszystkim towarzyszy.
O, właśnie.
Więc w języku Kinyarwanda Nyagasani Jezu Nabane Namwe Ushobora Bziose Nabahu Mugisha Imanadata Namuana Narocho Mutagati Fu.
Amen.
Także pobłogosławiliśmy.
Bardzo dziękujemy.
Niech Duch Święty rozjaśni ten język, ale Boże błogosławieństwo niech wszystkim towarzyszy.
Tak jest. Bardzo dziękujemy Państwu za to, że byliście razem z nami. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Leszek Czeluśniak, Marianin ze Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, który już od ponad 30 lat posługuje w Rwandzie. Towarzyszył nam także ksiądz Piotr Przybył, diecezjalny asystent do spraw misji. Dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.